Błogosławię Was i żeby nie zapomnieć, to chcę od razu Wam powiedzieć, że Was bardzo kocham. I doceniam to, że jesteście dzisiaj, pomimo napięcia, które niektórzy mają w głowie, bo mecz dzisiaj przecież. Tak, nie no. Widzę, że zaskoczyłem co niektórych. No i to jest piękne, że jesteście pomimo, ale ja sobie zdaję sprawę, że jeszcze meczu nie ma, wy już możecie grać w głowie, także spróbujcie się wyłączyć. Wyłączyć i spróbować złapać, tak, wszystko ma swój czas, złapać to, co dzisiaj będę mówił. Ponieważ dzisiaj rozpoczniemy oficjalnie temat, który będzie się ciągnął przez, myślę, że co najmniej sześć kazań jeszcze, albo łącznie z tym, albo jeszcze sześć, to się okaże, który dotyczy religii w sprawie duchowego życia. Inaczej mówiąc, będziemy uczyli się odróżnić, czym jest religia od duchowego życia, bo możemy podróżować w łodzi religijnej, nie mając pojęcia o tym. Życie duchowo mogło w nas utworzyć właściwy kręgosłup moralny, ale życie może zniknąć, a my dalej będziemy w tym kręgosłupie moralnym funkcjonować jak tej łodzi i będziemy myśleli, że wszystko jest dobrze. I chciałbym, żebyśmy to wszystko sobie poddzielali. I pewnie nie wszyscy nauczą się na pamięć tego wszystkiego, co dzisiaj rozpocznę, ale myślę, że w niektórych sytuacjach będzie nam się to przypominało, o czym będziemy mówić. Tydzień temu był wstęp do tego. Dzisiaj rozpoczynamy na ostro, mam nadzieję, i będziemy podążać dalej w tym kierunku. Moi drodzy, pierwsza część, ale podtytuł tej pierwszej części jest następujący. Bóg zrobił już wszystko dla ciebie. Taki jest podtytuł dzisiaj. Bóg zrobił już wszystko dla ciebie. Mówimy o religii, o życiu duchowym, ale taki wstęp chciałbym wam nadać na pewno po tych iluś kazaniach, które jeszcze usłyszycie. Będziecie mieli zupełnie inny obraz, albo głębszy obraz, albo szerszy obraz, albo bardziej stabilny obraz na ten temat, ale teraz chciałbym, żebyśmy nie byli jak goryle we mgle, trochę powiedzieć, czym jest religia, czym jest życie duchowe, żebyśmy umieli już to łapać po drodze. Więc religia to życie w ciele. Często się mówi po chrześcijańsku. Ale o co chodzi? To chodzi, że religia to życie w mocy własnych dokonań. To życie szukające sprawiedliwości opartej na prawie, inaczej mówiąc, na tym, co ja zrobię. Tak? Na naszych uczynkach, które staramy się wypełnić przed Bogiem. To myślenie, będę sprawiedliwy i przyjęty przez Boga, kiedy będę żył porządnie. Czyli to jest religia. Chrystus jest początkiem zbawienia, taką iskierką, natomiast moja sprawiedliwość jest efektem mojej ciężkiej pracy. To taki wstęp, czym jest religia. Czym jest życie duchowe? Żeśmy umieli już sobie tak oddzielać tu po troszku. No, duchowe życie to życie wiary w dokonane dzieło Jezusa Chrystusa. To życie w sprawiedliwości opartej na wierze, a nie na uczynkach. Widzicie, totalnie dwa różne światy są tutaj. Podążanie drogą wiary w dzieło Chrystusa możemy nazwać życiem duchowym lub życiem w duchu. Bo ja wierzę w to, co Jezus uczynił. To myślenie, jestem sprawiedliwy i przyjęty przez Boga, bo dzięki łasce wierzę w dzieło Chrystusa, które zostało dokonane na krzyżu. Tak? Chrystus doskonale mnie usprawiedliwił. Doskonale. I nie jestem w stanie już nic do tego dodać. Powiem więcej. Jeżeli będę próbował, to tak jakbym się odwracał od krzyża. Można było drastycznie coś powiedzieć, ale nie chcę tego mówić. Mam nadzieję, że sobie dopowiecie. I teraz, moi drodzy, ponieważ Mirek ostatnio zapomniał, że będzie o sercu i właściwie było i tak, i nie, ale właściwie tak. Dlatego, że serce, o którym mówiliśmy i rozpoczęliśmy mówić, wpisuje się w to wszystko. Albo, żeby było jeszcze bardziej wyraźnie, w nauczanie na temat serca wpisuje się to, co mówimy. Ponieważ powiedzieliśmy, że serce to nasze centrum dowodzenia, nasze myśli, marzenia, głęboko ukryte u podstaw tego, kim jesteśmy. To nasze pragnienie, co chcemy w życiu robić. Tak jest. I nowe przymierze powinno być wyryte w naszym sercu dosyć mocno. I wiecie, i moi drodzy, nasze serce potrzebuje, aby o nie dbać, dlatego że odpowiedzialność za nasze serce nie ponosi Pan Bóg, tylko my. Tak? Inaczej mówiąc, my potrzebujemy o nie dbać w taki sposób, że potrzebujemy je uprawiać, potrzebujemy je strzec i być w Bożej obecności, która sprawia, że w ogóle zdolni jesteśmy, aby cokolwiek zrobić. Więc to, co będziemy robić, to będziemy pracować nad sercem cały czas. Dlatego, że kiedy w sercu się coś wyryje i te założenia głęboko w naszym sercu są, to wszystko, co później robimy, jest automatem tego, co w nas siedzi. My nie musimy do przodu myśleć, co zrobię, gdy. Ponieważ nawet jeżeli wymyślisz inteligentnie, co zrobisz, gdy, kiedy przyjdzie akcja, zareagujesz tym, co jest w twoim sercu. Dlatego tak ważne jest pracować z sercem, ponieważ kiedy serce się zmienia, zmienia się całe nasze życie. Jeżeli masz problem z czymś, to zajrzyj do serca, do założeń, które są w sercu, do tego, co tam wpuściłeś. I wtedy nie będziesz walczył z owocami, lecz będziesz walczył ze źródłem. I kiedy źródło się naprawi, owoce niewłaściwe znikną. Tak? I teraz, moi drodzy, tydzień temu zrobiliśmy wstęp do tego nauczania, które opierał się na całym trzecim rozdziale drugiego listu do Koryntian. Tak? Pamiętacie, co niektórzy jeszcze, którzy byli? Jeżeli nie byliście na tym nauczaniu, to zachęcam was, abyście to odsłuchali sobie. A jeżeli chcecie mieć jeszcze większy kontekst, to te też kazania na temat serca, te dwa kazania, pierwszą i drugą część na temat kształtowanego serca. Ponieważ to będzie cały czas w tym kierunku zmierzać. A kiedy my to zrozumiemy, to nie będzie to nauczanie jakoś w powietrzu wisieć, lecz ono będzie wmontowane, odpowiednio wrzucone w odpowiednią półkę naszego życia. Okay? To jest bardzo ważne. Ważne jest, żebyśmy mieli poukładane, co się dzieje w tej chwili. I moi drodzy, i kiedy czytaliśmy trzeci rozdział listu do Koryntian, to sobie powiedzieliśmy, że duchowe życie to życie w mocy ducha, tak? To życie w nowym przymierzu. To samo serce Ewangelii, czyli centrum Ewangelii. Dobrej nowiny. To wolność od potępienia do pełnej relacji z niebiańskim Ojcem, który ma otwarte ramiona dla nas. To życie obrazem Chrystusa, który jest wypalony w naszym sercu. W jaki sposób jest wypalony? Ktoś pamięta? Przez? Nie żelazo rozgrzane, lecz to taki list, który napisał Chrystus duchem żywego Boga, tak? I ten list to takie to wypalenie w naszych sercach jego obrazu przez Boga żywego. Natomiast wszelka domieszka, wszelka, jakakolwiek, cokolwiek ty wymyślisz, a będzie ci nawet święty sposób wyglądało, to wszelka domieszka ludzkich uczynków przynosi powrót do Starego Przymierza, które miało kontekst, uwaga, tylko czasowy. Ono było tylko do czasu. I to nie było tak, że Stare Przymierze było od początku do czasu jakiegoś. Ono nie było ani na początku, ani nie trwa do dzisiaj. Ono było w pewnym momencie tylko. Okej? Okay? To Stare Przymierze to zakładanie zasłony na nasz umysł i na nasze serce. Inaczej mówiąc, nie widzę więcej poza zasłonę. To życie w powracającej świadomości tego, że jestem człowiekiem niedoskonałym. Żyję w służbie śmierci, ponieważ to prawo mnie cały czas oskarża i mówi, że jestem do niczego. A ponieważ myślę sposobem prawa, więc myślę, że należy mi się kara. Jeśli cały czas siedzę z nosem i ryję jak dzik po redlinach, nochem. Zamiast wstać i powiedzieć, Panie, jaki ty jesteś dobry i wielki, tak? Więc to religijny styl życia, powiedzieliśmy, i on jest pozbawiony życia. Religijny styl życia jest pozbawiony życia, gdyż rodzi zatwardziałe, religijne serce, które, aby przetrwać, potrzebuje zasad. W kółko potrzebuje zasad, praw i coraz więcej, coraz więcej, bo coraz więcej sytuacji jest w życiu. Tak? I wobec tego, moi drodzy, motyw, dwa motywy dzisiaj będą, dlaczego chcemy to robić. Dlaczego chcemy poznawać, że jest troszkę inaczej niż to, co się skończyło. To czasowe przymierze, które było. Czemu chcemy z niego zrezygnować? Dlaczego to takie ważne, aby trzymać się tylko dobrej nowiny, tylko nowego przymierza, bez żadnych domieszek? Dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne, że ten temat ruszamy? I są trzy takie powody, które zarazem chciałbym, żeby były motywem dla każdego z nas. Pierwszy powód, moi drodzy, dlaczego to jest takie ważne, aby trzymać się dobrej nowiny, bez żadnych domieszek, to, że wtedy Bóg bierze odpowiedzialność za swoje słowo, a nie ty. Zobacz, kiedy trzymasz się tego, co Słowo Boże mówi tylko i wyłącznie, to kto jest odpowiedzialny za to, że to słowo ma sens lub go nie ma? Tylko Bóg. Nie ty. Boży pokój, który jest zagwarantowany przez to słowo, ono przychodzi na Bożych warunkach. I kiedy ja trzymam się tego słowa, to Bóg jest odpowiedzialny, żeby tak było, nie ja. Więc to jest ważne, że odpowiedzialność wtedy leży na Bogu, nie na tobie. I kiedy staniesz przed tronem Bożym i Bóg powie, no mój drogi, czemu tu chcesz być? To powiesz, no bo miałem taką koncepcję, że tak by było najlepiej i zrobiłem tak i naprawdę w 100% to wypełniłem. No dobra, ale to nie jest moja koncepcja, Pan Bóg powie. Ale kiedy trzymasz się Jego słowa, to Pan Bóg tego nie powie, bo musiał się siebie zaprzeć, ok? Druga rzecz, która jest ważna, dlaczego nie mamy mieszać nic, to, że kiedy nie pomieszamy, nie ma żadnej domieszki w dobrej nowinie, w Nowym Przymierzu, to są szanse na owocność w Twoim życiu. Inaczej mówiąc, będziesz miał satysfakcję z podążania z Bogiem. Nie będziesz szukał czegoś, co cię nakręci jeszcze dodatkowo, bo ta satysfakcja z nim będzie wystarczająca. I trzecia rzecz. Dlaczego jest ważne, aby trzymać się dobrej nowiny bez niepotrzebnych domieszek? Trzecia rzecz to unikasz wtedy ryzyka, że zmienisz sens Ewangelii i będziesz trzymał się kłamstwa, które w konsekwencji przyniesie ci brak pewności i zamieszanie. Kiedy w twoim chrześcijańskim życiu widzisz, że masz brak pewności co do tego, co Bóg o tobie myśli, co do swojego zbawienia, kiedy widzisz zamęt, najprawdopodobniej są tam domieszki, które może święcie wyglądają, ale są nieprawdziwe. Jest to kłamstwo, które się zalęgło w twoim życiu i przynosi niewłaściwy plon. Amen? Dzisiaj mamy dzień czytania Słowa Bożego. Duże kawałki żeśmy dzisiaj czytali i przeczytamy duży kawałek. Moi drodzy, przeczytamy pierwszy rozdział listu do Galacjan. Cały pierwszy rozdział. Z nowego przekładu czytam. Widzę, jak nowy przekład czytam, to mi się stare słowa ze starego próbują wkręcić, kiedy to czytam. Widzę, że jest coś innego, a próbuję powiedzieć co innego. Macie też coś takiego? To ciekawe. Siła nawyku. Dobrze, ale zanim całe nauczanie, które będzie mówiło o religii i życiu duchowym, czyli religia kontra życie duchowe, jaka jest różnica między jednym a drugim, oprę na tych sześciu rozdziałach listu do Galacjan. I uwaga, nie jest to studium listu do Galacjan. To jest tylko pretekst, żebyśmy tak jak na podstawie Adama, który miał strzec ogrodów Eden, miał go uprawiać, strzec im i dbać o Bożą obecność. To był dobry obraz do tego, jak dbać o serce. Tak te sześć rozdziałów listu do Galacjan jest dobrą ramą dla nas, abyśmy umieli umieścić te nauczanie w taki sposób. Żeby te niektóre słowa, które będą kluczem tutaj, nam odpaliły pewne informacje, które są dla nas ważne, ok? Po to robimy. Więc to nie będzie dogłębne studium, ja wiele rzeczy ominę tutaj. Ale niektóre rzeczy użyję jako pretekst, aby powiedzieć coś, co dla nas jest ważne, co będzie mówiło o religii i będzie mówiło o życiu duchowym. Ok? Dobrze. No dlatego czytajmy. Paweł, apostoł posłany nie przez ludzi, nie z powodu człowieka, ale za sprawą Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. Oraz wszyscy bracia, którzy są ze mną do kościołów w Galacji. Niech wam towarzyszą łaska i pokój pochodzące od Boga, naszego Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa. On samego siebie wydał za nasze grzechy, aby nas wyrwać ze zła panującego w obecnym wieku, zgodnie z wolą Boga i naszego Ojca, któremu niech będzie chwała na wieki. Amen. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa, do innej dobrej nowiny. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus. Ale choćby nawet ktoś z nas, albo sam anioł z nieba, głosił wam dobrą nowinę różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz powtarzam. Jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę różną od tej, którą już przyjęliście, niech będzie przeklęty. Czy mówiąc tak, zmierzam zjednać sobie ludzi, czy Boga? Albo może chodzi mi o przypodobanie się ludziom? Gdybym nadal zabiegał o ludzkie względy, nie byłbym sługą Chrystusa. Oznajmiam wam bowiem, bracia, dobra nowina, którą wam głosiłem, nie jest owocem myśli ludzkiej. Nie przyjąłem jej od człowieka, ani nikt mnie jej nie nauczył. Mam ją dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa. Bo na pewno słyszeliście o moim wcześniejszym postępowaniu w judaizmie. Wyjątkowo prześladowałem wtedy i niszczyłem Kościół. Jako wyznawca judaizmu robiłem większe postępy niż wielu innych z mojego pokolenia, bo gorliwiej przestrzegałem moich ojczystych tradycji. Gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie wyznaczył jeszcze w łonie matki mojej i powołał dzięki swojej łasce, żeby we mnie objawić swego Syna, abym głosił go między poganami, nie radziłem się ciała ani krwi. Nie udałem się też do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, lecz natychmiast odszedłem do Arabii, po czym znów wróciłem do Damaszku. Następnie po 3 latach wybrałem się do Jerozolimy, żeby poznać Kefasa. Przebywałem u niego 15 dni. Co do innych apostołów, nie widziałem żadnego poza Jakubem, bratem pańskim. Pisząc to, oświadczam wobec Pana, że nie kłamię. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji, a kościoły Chrystusowe w Judei osobiście mnie nie znały. Ludzie słyszeli jedynie, że ten, który kiedyś prześladował, teraz głosi wiarę, którą wcześniej zwalczał i z mego powodu chwalili Boga. Halleluja. Wspaniałe słowo. Moi drodzy, od 6 do 8 na momencik się zatrzymamy. I tak na momencik jeszcze będziemy się na 3 różnych fragmentach zatrzymywać, a ja na momencik będę sprawdzał, żeby nie przegapić czasu tutaj. Moi drodzy, pierwszy fragment jest między 6 a 8 werset. Dziwię się, że tak prędko dajecie odwieść się od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej dobrej nowiny. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus. Ale choćby nawet ktoś z nas albo sam anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Moi drodzy, warto zwrócić uwagę w tym fragmencie na 2 rzeczy. Po pierwsze, dajecie się odwieść. Wiecie, ten tekst do końca, to słowo do końca nie odzwierciedla tego, co to słowo w oryginale znaczy. Wiecie, dajecie się odwieść to znaczy, że ktoś mnie zmanipulował, tak? A ja nawet nie wiem, że tak się stało. Tymczasem forma tego greckiego słowa nie jest bierna, lecz czynna. Wiecie, tam powinno raczej być tak, że wypowiedzieliście posłuszeństwo albo dokonaliście duchowej dezercji. Inaczej mówiąc, nacisk jest położony na wolę i podejmowania decyzji, co ja zrobiłem. Widzicie to? To jest tak, że ktoś przyszedł, może zamieszał, ale ja podjąłem decyzję, że dezerteruję duchowo. Zobaczcie, jak to jest mocno ujęte. To jest, dajecie się odwieść. Tu inaczej apostoł Paweł mówił mi, dezercji duchowej dokonaliście. To jest jedna rzecz. Drugie słowo, które tu jest dosyć istotne, to jest Są jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co wam przekazał Chrystus, co nam przekazał Chrystus. Jacy ludzie? Kto to był? Wiecie, tu nie chodzi o nazwiska, tak? I numery butów. Wiecie, tu chodzi o to, co oni uczyli. I to byli właśnie ludzie, judaizujący, tak byśmy ich dzisiaj nazwali, którzy mieszali dobrą nowinę ze Starym Przymierzem i tworzyła się wybuchowa mieszanka, która doprowadziła Galacjan do tego, że zdezerterowali duchowo. Dokonali dezercji duchowej. I w jaki sposób ją przekręcili? W taki, że do doskonałego dzieła dorzucali obrzezanie, prawo, bla, 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 tak? Ale apostoł Paweł w tym fragmencie mówi, że nie ma innej dobrej nowiny. Inaczej mówiąc, jak ktoś powie, że jest inna, troszkę inna, ale to jest ta sama, to ja chcę wam powiedzieć, że apostoł Paweł mówi, że nie ma innej. Jest to tylko pozór, że jest to inna. Bo kiedy jest domieszka, to już nie jest Ewangelia. To już jest dezercja duchowa. To jest zupełnie inny świat. No ale dobra, no po co się Galacjanami przejmować? Żyjemy 2000 lat później. Moi drodzy, ja mówię to po to, że zagrożenie przekręcenia Ewangelii istnieje do dzisiaj. I do dzisiaj jest takie myślenie. I do dzisiaj jest myślenie wśród gorliwych chrześcijan, którzy kochają Jezusa i mówią, że tylko zbawieni są z łaski przez wiarę. Bo te piętno od samego naszego narodzenia, gdzie się wychowujemy w domach, i różne zakazy, nakazy i tak dalej, one zakodowały nas w sposób, który nie jest dobrą nowiną, moi drodzy. Dlatego jest tak nam trudno i dlatego wygodniej jest nam nieraz wziąć, że ja muszę coś zrobić, bo ja się wtedy dobrze poczuję, kiedy coś zrobię. To jest takie fajne, bo tysiące głosów mam w głowie, dobrze zrobiłeś, jesteś fajny i tak dalej. Aha, to pewnie Pan Bóg też tak myśli o mnie. I bla, bla, wiecie, i zaczynamy się nakręcać w taki sposób. Ale apostoł Paweł powiedział, niech będzie przeklęty. Dlatego, że to jest tak niebezpieczne i tak przekręca przesłanie Boże, że apostoł Paweł bardzo mocnych słów tu używa. Następny fragment, który teraz nam pokaże dwa przykłady, czym jest religia, czym życie duchowe, zapisany jest między 11 a 16 wersetem. Posłuchajcie. Oznajmiam wam bowiem, bracia, dobra nowina, którą wam głosiłem, nie jest owocem myśli ludzkiej. Nie przyjąłem jej od człowieka, ani nikt mnie jej nie nauczył. Mam ją dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa. Bo na pewno słyszeliście o moim wcześniejszym postępowaniu w judaizmie. Wyjątkowo prześladowałem wtedy, niszczyłem Kościół. Jako wyznawca judaizmu robiłem większe postępy niż wielu innych z mojego pokolenia, bo gorliwiej przestrzegałem moich ojczystych tradycji. Gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie wyznaczył, jeszcze w łonie matki mojej i powołał dzięki swojej łasce, żeby we mnie objawić swego syna, abym głosił go między poganami, nie radziłem się ciała ani krwi. Świetny fragment. Uwaga, tu mamy dwie rzeczy, które będą istotne dla nas, które fajnie by było się uczyć na pamięć, albo chociaż sens ich mieć w pamięci. Ale zanim do tego dojdziemy, moi drodzy, na co warto zaakcentować? Apostoł Paweł był genialnym człowiekiem. On miał wiedzę wyjątkową. On nawet mówi, że się uczył u stóp Gamaliela, jednego z dwóch w tamtych czasach czołowych nauczycieli. Kiedy on to powiedział, to on w jakiś sposób sobie pokazał, powiedział, jak on jest wykształcony i u kogo, jaki kierunek myślenia ma. Więc można by było sobie pomyśleć, że apostoł Paweł się nawraca i teraz ta jego mądrość doprowadziła do tego, że on odkrył, czym jest dobra nowina. I odkrywając, czym jest dobra nowina, starał się cały chrześcijański świat przekonać, że tak jest, a nie inaczej. I co niektórzy mogą mówić, i wiecie, spotkałem się z tym niestety i po prostu zdziwiony byłem, szczęka mi opadła, że są chrześcijanie, którzy uważają, że apostoł Paweł był zwiedzionym gościem i pisma Pawła odrzucają. Wiecie, co to jest przerażające? Jest tak. Do dzisiaj. Subtelniej brzmi również też takie myślenie, że każdy z apostołów czy tych twórców w Nowym Testamencie piszących Piotr, Jan, Jakub, Paweł mieli swoją teologię. I dlatego jeden mówi to, drugi mówi tamto i tak dalej. Wiecie co? Tu niby nic nie jest okej, okay, nie? Tu niby nic, wszystko pasuje, ale, wiecie, teologia jest jedna. Problem polega na tym, że oni widzieli z innych stron i na co innego akcentowali, ale to nie była inna teologia. Bo jeżeli dopuścimy do tego, żeby to była inna teologia, to zaczniemy sobie wybierać, którą teologię mamy i w konsekwencji totalnie popłyniemy w drugim kierunku. Słowo Boże, nie dość, że powinniśmy w całości patrzeć, co Bóg mówi, to nawet, jeżeli coś odkryjemy, sięgnąć aż do samego źródła, zobaczyć, jakie zamierzenie było Boże. Bóg jeden zamysł puścił w tym kierunku. Jasna sprawa, że ludzie z innych stron to widzą. I nawet czytamy to w Nowym Testamencie. Ale wiecie, objawienie Boga i myśl Boża i przesłanie dobrej nowiny jest jedno. Bez żadnych domieszek. I my potrzebujemy o tym wiedzieć. Ale co chcę powiedzieć? Dlatego apostoł Paweł powiedział tutaj, że ta Ewangelia, która pochodzi, nie jest jego koncepcją. On mówi tak, mam ją dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, to, co wam mówię, to nie jest moja koncepcja. To jest objawienie z nieba. To nie jest moja teologia, którą teraz przekonam Piotra, Pawła, Jakuba. Pawła nie. Piotra, Jakuba, Jana. Musicie to zmienić. Lecz jest to niebiańskie objawienie prosto z nieba, które zaskoczyło również jego. I wiemy, przecież on powiedział w pewnym momencie, wszystko znam za śmieci. Tak? Tylko krzyż, tylko krzyż, tylko krzyż. Tak? Więc ustanawianiem innej koncepcji jest jakiejkolwiek innej z domieszką jest działanie przeciw Chrystusowi. Bo jeżeli to jest jego objawienie, jego pomysł, to kiedy ty masz inny pomysł, jest to działanie przeciw niemu. Okej? Okay? Apostoł Paweł bardzo mocno się tu usadowił i powiedział, że od niego to mam. I nasza świadomość powinna być taka, że to nie jest wymysł Pawła, lecz jest to z nieba objawienie. On mówi tak, i teraz zmierzamy powoli do dwóch myśli, które za chwilę podsumuję. On mówi tak, jako wyznawca judaizmu robiłem większe postępy niż wielu z innych z mojego pokolenia, bo gorliwiej przestrzegałem ich ojczystych ustaw. Ale Bogu podobało się, znamy i przeczytaliśmy to. Wiecie, te teksty mówią o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze, że apostoł Paweł, zanim się nawrócił, zanim usłyszał dobrą nowinę, on uprawiał religię, byśmy dzisiaj powiedzieli, tak? I on mówi co? On w uprawianiu tej religii, jako wyznawca, robiłem większe postępy niż wielu innych z mojego pokolenia, bo gorliwiej przestrzegałem ojczystych ustaw. On był perfekt. On był perfekt. Ale w pewnym momencie mówi tak, gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie wyznaczył jeszcze w łonie mojej matki i powołał dzięki swojej łasce. On mówi tak, ja byłem perfekt, ja zrobiłem wszystko. To zrobienie wszystko nawet prowadziło do tego, że prześladowałem chrześcijan. Bóg mnie powołał dzięki swojej łasce. Czyli to wszystko, co było perfekt, było niczym w porównaniu z łaską. A później mówi tak, po co mnie Bóg powołał? Następny werset mówi, żeby we mnie objawić swego Syna. Tak? Coś kojarzymy z listu do Koryntian. Wypalenie obrazu Jezusa. List Chrystusowy, duchem napisany. Czyli zobaczcie, następną rzecz zwróćcie uwagę. On został powołany dzięki łasce, żeby w nim został objawiony obraz Chrystusa, nie przed nim. Widzicie to? W nim. To w nim Bóg chciał objawić obraz Syna i go objawił dzięki łasce. I zanim te dwa wnioski tutaj wyciągnę, to chcę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Łaska. Wiecie, łaska ma dwa aspekty. Żeśmy to dobrze zrozumieli. Łaska ma dwa aspekty. Bo jest to moc od i do. Jest to moc, która daje nam zbawienie od naszych grzechów oraz mocą do świętego rodzaju życia w Chrystusie, który jest w nas, tak? I kiedy czytamy ten fragment, to widzimy, że tu są te dwa elementy. On został wyrwany od i powołany do. Żeby było jaśniej. Gdyż zła... List do Efezjan 2:8-10. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Widzicie? Z łaski jesteśmy zbawieni od potępienia, tak? I teraz co dalej? 10 werset mówi, do czego łaska została nam dana. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były częścią naszego życia. Widzicie? I tutaj, kiedy... Rozumiemy teraz ten kontekst, tak? I tutaj, kiedy czytamy ten tekst, to widzimy, jako wyznawca judaizmu robiłem większe postępy niż wielu innych z mojego pokolenia, bo gorliwie przestrzegałem moich ojczystych tradycji, gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie wyznaczył jeszcze w łonie matki i powołał dzięki swojej łasce, czyli wyrwał go, zabrał go od potępienia, bo nie mógłby sobie na zbawienie zasłużyć. Potrzebował łaski. I teraz dalej czytamy. Żeby we mnie objawić swego Syna, czyli wyrwał do tego, aby był podobny do Chrystusa. Aby Chrystus w nim się objawił, tak? To jest jasne? Prawica też rozumie? Kiwnijcie od czasu do czasu głową. Albo pomachajcie ręką. Okej? I to jest bardzo ważne. I tu w tym fragmencie to mamy. Dlatego, moi drodzy, religia, teraz używamy tego słowa, religia opiera siłę na dyscyplinie i silnym charakterze, jak to apostoł Paweł. To jest religia. Natomiast życie ducha ma swe źródło w Bogu i opiera się na łasce Bożej. Pamiętajmy już. Od i do. Tak? Od i do. Oraz jaki jest tego efekt? Następne zdanie. To nie jest jeszcze do nauczenia się na pamięć. Do nauczenia się na pamięć będzie prostsze. Uwaga. Religia koncentruje się na tym, co ja mogę zrobić dla Boga. Tak? A życie duchowe koncentruje się na tym, co Bóg zrobił dla mnie. Widzicie różnicę potężną? Więc duchowe życie koncentruje się na tym, co Bóg zrobił dla mnie oraz życie ducha ma swoje źródła w Bogu i opiera się na łasce Bożej. A co Bóg zrobił dla mnie? Łaska mnie wyciągnęła i powołała, dając moc do tego, żebym inny rodzaj życia prowadził. Dlatego te dwie rzeczy, które warto się nauczyć na pamięć, które jeszcze raz powtórzę za chwilę, oprócz tego, co teraz przeczytam, to to. Życie duchowe opiera się na łasce, a nie na sile charakteru. Życie duchowe opiera się na łasce, a nie na sile charakteru. Rozumiecie teraz ten kontekst tego, na czym się opierał Paweł? I druga rzecz, życie duchowe koncentruje się na tym, co zrobił Bóg, a nie na tym, co ja mogę zrobić. Życie duchowe koncentruje się na tym, co zrobił Bóg, a nie co ja mogę zrobić. Krzyż Jezusa przed oczami, tak? I to jest trudne dla nas w naturalny sposób, bo my w naturalny sposób chcemy się wypromować. Tak? To jest normalne. I dlatego potrzebujemy tak żyć, aby to Bóg nas promował. A On będzie nas promował, kiedy my w właściwy sposób zaczniemy się patrzeć. Dobrze. I jeszcze trzy wersety, które nam zapieczętują to wszystko. Już nie będą nowe myśli związane z religią, a życiem duchowym, ale to jest ważne dla nas. Trzeci i piąty werset. Niech wam towarzyszą łaska i pokój, pochodzący od Boga, naszego Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa. On sam siebie wydał za nasze grzechy, aby nas wyrwać ze zła panującego w obecnym wieku. Zgodnie z wolą Boga i naszego Ojca, któremu niech będzie chwała na wieki. Amen. Moi drodzy, ten tekst mówi o tym, że jest tylko jedna dobra nowina, która przynosi nam pokój w miejsce napięcia. Tylko jedna dobra nowina. I tą dobrą nowiną jest Jezus Chrystus. Ona pochodził, Paweł ją głosił, bo dostał od Chrystusa, a tu czytamy, że ona jest zgodna z wolą Boga i naszego Ojca. Nie ma innej. I wiecie, ta dobra nowina mówi o łasce, którą Bóg nam dał przez to, że Jezus Chrystus dla nas umarł. Po to, aby w 15-16 wersecie powiedzieć, że ta łaska jest nie tylko od grzechów, ale do tego, żebyśmy byli podobni do Chrystusa. Dlatego apostoł Paweł tak dużo mówił, że mamy dobrym życiem żyć, bo głosił łaskę, w której mówi, że wszystko mamy za darmo. Jeżeli by głosił inną Ewangelię, nie musiałby tyle akcentować, bo to jest oczywiste. Ale on mówi, słuchajcie, łaska jest, zbawiła was, ale dała wam również także moc w jednej paczce do tego, żebyście inny rodzaj życia prowadzili. Amen? Zakończam teraz. Moi drodzy, Bóg zrobił już dla ciebie wszystko. Wszystko. Bóg obdarzył cię łaską, która jest mocą do objawienia Syna w tobie, każdym z nas. Bóg obdarzył cię kompletnym dziełem. Słuchajcie, powiedzmy kompletny. Kompletny. Więc jesteśmy obdarzeni kompletnym dziełem. To jest zamknięte. Wszystko już mamy. Tak? Po to, abyś koncentrował się już dzisiaj na Jego obrazie, a nie na swoim. Na Jego obrazie. Co u siebie zobaczysz? Pożal się Boże. Ale co u Niego zobaczysz? Wszystko, co potrzebujesz. A zmierzasz do obrazu, który widzisz. Pamiętajcie o tym. Znacie tą zasadę, tak? Zmierzamy do tego, co widzimy. Więc religia opiera się na dyscyplinie i sile charakteru. Natomiast duchowe życie ma swoje źródło w Bogu i opiera się na łasce Bożej. Religia koncentruje się na tym, co ja mogę zrobić dla Boga. Duchowe życie koncentruje się na tym, co Bóg zrobił dla mnie. A co zrobił? Wyciągnął mnie od potępienia i przeznaczył do tego, abym był podobny do Jezusa. I to wszystko jest łaską Jego. Tak? Dlatego te dwa zdania do zapamiętania. Uwaga, jeszcze raz je zacytuję. Życie duchowe opiera się na łasce, a nie na sile charakteru. Po drugie, życie duchowe koncentruje się na tym, co zrobił Bóg, a nie na tym, co ja mogę zrobić. Amen. Niech was Bóg błogosławi.